Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest kapitan żeglugi wielkiej Ireneusz Lewandowski, komendant Daru Młodzieży. Po pierwszym etapie rejsu niepodległości rozmawia Anna Rembas.
Witam panie kapitanie.
Witam państwa.
Prosto z Daru czy z urlopu?
No z urlopu. 13 wróciłem do kraju, 13 listopada wróciłem do domu.
A zmiana nastąpiła?
Zmiana nastąpiła właśnie w Singapurze 8. Przekazałem obowiązki nowemu komendantowi. Wróciłem do domu trochę na odpoczynek, a teraz zaczynam, no dalej bez pracy trudno się żyje. Dlatego zaczynam szukać jakiejkolwiek, zaczynam coś robić w tym kierunku, żeby no coś robić po prostu. Żeby nie siedzieć i nie zakładać kapci i oglądać telewizji.
Żegnaliśmy Dar, żegnaliśmy pana 20 maja w Gdyni. Pamiętamy ten meldunek, który złożył pan, lekko wzruszonym moim zdaniem głosem. To było piękne pożegnanie Daru, wszyscy to pamiętamy. Dar już płynie 6 miesiąc teraz, jest to właściwie półmetek i ma prawie za sobą 20 tysięcy mil morskich.
Ponad 30.
Już 30.
30 będzie w tej chwili.
Pożegnaliśmy się po tym etapie bałtyckim, można powiedzieć, Tallinn, Kopenhaga, Stavanger i potem państwo ze Szczecina popłynęliście dalej.
Tak,
ja zsiadłam, a wy popłynęliście dalej.
Tak, popłynęliśmy do Bremenhaven, gdzie było spotkanie z uczelnią, zaprzyjaźniono od niepamiętnych czasów, można tak powiedzieć. Następnie był Bordeaux, no, gdzie przyjęto nas wielkimi honorami. Statek miał między innymi stał przy głównym bulwarze. Były tam różne takie imprezy jak tańce na linach, koncerty szantowe, no i oczywiście wizyty prawie najwyższych władz francuskich na pokładzie.
Bo tak naprawdę też we wszystkich portach się to odbywało. Te spotkania z ambasadorami, z przedstawicielami władz, z Polonią. Na Bałtyku, w Kopenhadze, w Danii też było wspaniałe powitanie. Potem w Bordeaux był piękny program artystyczny, z tego co
widziałam. Tak, był piękny program. Następnie po wyjściu z Bordeaux popłynęliśmy na Wyspy Kanaryjskie, no gdzie był ten port tak jakby troszeczkę oddechem. Załoga miała trochę czasu na to, żeby odetchnąć, wyjść na miasto.
Ile płynęliście z Bordeaux na Teneryfę?
No nie pamiętam w tej chwili, ale był to bardzo korzystny. Praktycznie całą tą trasę przepłynęliśmy na żaglach. Także żeśmy musieli przed Kanarami hamować, żeby nie przyjechać za wcześnie. Bo wiadomo, że był to rejs, na który jest szkiedl ustawiony od góry, czasowy i trzeba na każdym port przyjść po prostu czasowo.
Kiedy zaproponowano panu ten rejs niepodległości na Darze Młodzieży, pomyślał pan sobie co?
No co ja mogę powiedzieć, po 48 latach pracy na morzu, no to jest uhonorowanie mojej kariery. Uhonorowanie, zresztą spotykam się z takim samym odzewem, bo w tej chwili spotykam się z kolegami z mojego roku, nie tylko z mojego roku. I przynajmniej, ale Irek, ale ty masz dobrze, ale żeś uhonorował ten zawód. Ja mówię, no tak akurat się w życiu układa, tak się akurat złożyło. No i tak się stało. Jestem z tego bardzo szczęśliwy.
Zwłaszcza w roku niepodległości, bo to taki był zamysł tego, celem tego rejsu, było właśnie uhonorowanie też tego jubileuszu wyjątkowego i właśnie pokazanie młodzieży, a też jednocześnie zawiezienie fragmentu kawałka Polski do tych portów, do których zawijaliście. I tak się też działo. Pan widział ten moment, ten patriotyczny wymiar tego rejsu podczas swojego pobytu.
Tak, no najbardziej takie wzruszające to były spotkania z Polonią we wszystkich portach, ale wspominam takie spotkania, kiedy przyszły panie w Senegalu i z łezką wokół, no one mieszkają w Senegalu, żyją w Senegalu, ale mówią, ale to jest Polska. Pod banderą, czy możemy dotknąć tej bandery, zobaczyć jak to wygląda. Także było to bardzo wzruszające, ale zresztą w każdych z tych portów były takie wzruszające momenty, między innymi w RPA, jak byliśmy, to spotkałem się z kolegą, z którym się widziałem ponad 40 lat. Byliśmy razem i też to było, spotkaliśmy, go nigdy nie poznał na ulicy, natomiast przyniósł album, gdzie we dwóch stoimy. Także to jest i zdjęcia z tego okresu, kiedy byliśmy na Darze Pomorza jeszcze.
Żaglowiec, proszę państwa, nie wiem czy śledziliście drogę, ale robił furorę we wszystkich portach. W Stavanger, w Kopenhadze, w Bordeaux, w Bremerhaven były kolejki, były olbrzymie kolejki i trzeba było stać wielokrotnie, żeby dostać się, żeby wejść, a taka możliwość była stworzona, bo ci wszyscy ludzie i też mieszkańcy, to nie chodzi tylko o Polonię, mogli wejść i obejrzeć żaglowiec.
Tak, no w każdym porcie były wyznaczone, no możliwe, że był to troszeczkę ograniczony czas zwiedzania, ze względu na to, że były różne spotkania czy naszych władz, czy wizytujących nas osób. Natomiast w każdym porcie statek był udostępniony dla publiczności z zewnątrz. Zorganizowane było to w ten sposób, że po prostu czy instruktorzy, czy oficerowie zajmowali się grupami osób i pokazywały, opowiadały historie, pokazywały te najważniejsze miejsca, takim jak salon kapitański, no i czy same pokłady.
Ja miałam ten zaszczyt, że obserwowałam pana na żaglowcu od początku tego rejsu i widziałam to, co pan robił, to, co pan mówił do tej młodzieży, jak się pan zachowywał i miałam taką refleksję, że no ponad 150-170 osób tak w porywach było na pokładzie. To byli młodzi ludzie, to byli studenci, to byli laureaci konkursu, to była załoga i no, wielu z nich nie trzymało w rękach przez nawet szekli nigdy. To byli, można powiedzieć, cywile zupełni. Pan spokojnie, wyważonym tonem mówił im o alarmie do żagli, mówił o tym, co mają robić, mówił, jak mają się zachowywać, bo to pływanie to było takie prawdziwe, proszę Państwa, pływanie. To nie były jakieś tutaj markowane działania. I wszystko to działo się bardzo spokojnie i bardzo, bardzo pewnie. Jak pan zaczął te pierwsze komendy do tych młodych ludzi wydawać i zobaczył pan, jak oni reagują. No właśnie, jakie miał pan refleksje, jak oni reagowali, jak to było? Przestał się pan obawiać, albo był taki moment, że pan się troszeczkę obawiał o tych ludzi?
Na początku wydawało mi się, że jeżeli będzie więcej właśnie laureatów niż studentów, no to tak różne miałem odczucia. Natomiast już po pierwszym rejsie, po pierwszych momentach, kiedy oni weszli na pokład i zaczęli wykonywać swoje obowiązki, to byłem prawie pewny, że to są bardzo dobrzy ludzie i rzeczywiście ludzie, którzy wybrani zostali w ten sposób, jaki powinni być wybrani, bo to ludzie, którzy się zajmowali, oni przyszli na ten statek z pasją. Chcieli coś zrobić, chcieli pomóc na tym statku. No były różne takie wyjścia tych młodych ludzi, czy oni mogą coś pomalować, czy oni mogą coś wystukać. To nie tylko była praca z żaglami.
Czyli wychodzili z inicjatywą.
Wychodzili właśnie z inicjatywą i to dużą inicjatywą. No i z łezką w oku ich żegnałem, jak schodzili, na koniec przychodzili z pamiętnikami, żeby im się tam parę słów wpisać. To też było takie bardzo wzruszające.
Nikt nie miał taryfy ulgowej.
Nie, nie, no taryfy ulgowej nie mogli mieć ze względu na to, że żeby obsłużyć ten żaglowiec, statek, no to trzeba mieć zgraną załogę, żeby wszyscy pracowali, bo jeżeli się jeden wyłączy, to muszą nadrobić za niego inni.
Takie inspekcje komendanta po kajutach, po kubrykach były?
Były takie humorystyczne.
Jakaś była taka właśnie trudna do zaakceptowania?
Bardzo humorystyczna, która była od razu odzewem rodziców nawet, bo między innymi ja w jednym momencie zareagowałem, bo były drzwi zamknięte u chłopaków, mogę tu powiedzieć, i rzeczywiście otworzyliśmy dzień za ciekawie. To mówię, panowie, nie macie wyjścia. I w tym momencie był telefon od rodziców, żebym ja tak mogła zrobić. A druga taka była bardzo humorystyczna właśnie z paniami, że było i między innymi w kubryku były sam, no bo był, podział jest na koło edukacyjny i po prostu te panie, no twierdziły, że zaspały, no tłumaczyły się później, że za dużo się najadły. No i przyszły z prośbą, czy mogę do nich iść jeszcze raz na inspekcję. I po wejściu rzeczywiście stwierdziłem, tak czystego kubryku jeszcze nie widziałem. I mówię, wiecie co, uprzedzajcie, że jak coś takiego robicie, to ja przyjdę w ciemnych okularach. A dlaczego? Bo mnie razi. Jedna z nich zdjęła okulary. Mówi, niech pan komendant założy. Było to takie humorystyczne. Poza tym, żeśmy się różne spotkania, między innymi były spotkania, tam pokazywaliśmy im dar na filmach, jakieś takie pogadanki były, między innymi no, drugi oficer pogadanki, który jest takim pasjonatem tego. Także było naprawdę, oni byli bardzo otwarci. Na koniec rejsu dostawali dyplomy, był chrzest morski dwukrotny.
No dwukrotny.
Dwukrotny, chrzest, tak, dwukrotnie.
To był trudny chrzest dla nich do przejścia?
No to różnie to bywało. No próbowali się migać, ale nie popuściły
po przejściu
diabły.
Równika,
diabły
tak.
Nie popuściły.
Nie popuściły, tego. Dokładnie, nie, tak. Porównywał nie. Pan ten chrzest ze swoim?
Tak, no porównywałem. No to była bajka, można tak powiedzieć. Zabawa. To były troszeczkę inne czasy.
A warunki, panie komendancie? Jak w ogóle warunki na statku? Czy fregata się sprawdziła, jeśli chodzi o techniczne przygotowanie?
Tak, bo wiadomo, sprawdziła się. Nie było większych problemów. Praktycznie w tym czasie, co ja byłem, nie było większych problemów. Wymieniliśmy cały zestaw żagli na nowe, które otrzymaliśmy. Zostały przyszyte, przetrenowane, pływaliśmy na nich.
Nie podarły się?
Nie, nie,
nie.
Nie
było takich wiatrów?
Mamy darma jeszcze zapas starych żagli, które leżą w żagielkoi. I to w sumie no, było bardzo sympatyczne. W sumie ta praca, ten wykaz, statek został praktycznie od topu masztu do linii wodnej wymalowany przez studentów i przez laureatów. Także pod tym względem naprawdę się
sprawdził. Czyli do Osaki na Świętą Niepodległości wchodził na pewno w pełnej klasie.
No oczywiście. My żeśmy już w Singapurze to zaczęli się robili. Zresztą przed każdym portem, jak mieliśmy czas, stawaliśmy w dryfie. To znaczy stawał statek, bo można tak powiedzieć, nie bardzo można. I po prostu spuszczaliśmy szalupę, żeby go troszeczkę odświeżyć, troszeczkę podmalować, żeby to wyglądało. No bo zawsze na każdym statku są zacieki. Tu zardzewieje, tu zardzewieje. Później to pocieknie jak łzy kobiety najczęściej.
Zastąpił pana komendant, kapitan Rafał Szymański w Dżakarcie.
W Dżakarcie przyjechał. I ze mną popłynął do Singapuru. W Singapurze przekazałem mu swoje obowiązki.
I to tak jest, że to jest przekazanie dokumentów, zamknięcie...
Tak, przekazanie dokumentów, podpisanie papierów. Na innych statkach też jeszcze przekazanie kasy, przekazanie bundu. Natomiast tutaj się nie odbywa, bo tu jest intendent.
Śledzi pan rejs na stronie?
Śledzę. Ostatnio nie bardzo miałem czas, bo trochę byłem na odpoczywałem, natomiast no mam te swoje różne, swoje prywatne sprawy, które też mnie bardziej angażują już w tej chwili, no ale śledzę oczywiście.
To najważniejszy rejs w pana życiu? Rejs
no najważniejszy, mogę powiedzieć, że najważniejszy.
W takim razie oczekujemy powrotu Daru w marcu. Jeszcze przed nami
28.
Jeszcze przed nami Pacyfik, jeszcze przed nami porty amerykańskie.
Panama, jeszcze Panama. No i powrót przez Atlantyk.
Tak jest. Łatwo będą mieli?
No raczej powinno być nieźle, bo w tym okresie teraz Pacyfik nie jest taki zły, no powrót przez Atlantyk, ale będą nisko szli, bo oni idą aż na Azory i od dołu powinno być nieźle wejście z powrotem.
Zbliżamy się do końca. Sztorm jakiś większy był?
No to mówię, to jedynym sztormem był właściwie wyjście z Bremenhaven. To była 9. Tak, no oczywiście fala była, trochę się statek kładł, bryzgało, trochę młodzież oddawała co potrzeba dla Neptuna, a tak generalnie było bardzo spokojnie i bardzo, bardzo dobry rejs według mnie
My będziemy kontynuować rozmowy w audycjach morskich w środę, panie komendancie i panie kapitanie. Już teraz. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękuję pani bardzo. Dzięki za wysłuchanie mojej krótkiej relacji.
Bardzo ciekawe.
Gość dnia Radia Gdańsk.